Witam Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym rozpocząć moje zwiastowanie od przeczytania dwóch tekstów, które będą nawiązywać do tego, o czym chcę dziś mówić. Pierwszy tekst to Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wiersz 50 i 51. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. I jakby kontynuacja tej informacji jest w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział. I tu wersety, które nam też przypomną to wydarzenie. Łukasz zaczyna Dzieje Apostolskie opowiadając: pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. I potem werset szósty. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Chciałbym dziś zwrócić naszą uwagę na wydarzenie, które właściwie w kalendarzu kościelnym nie ma odbicia. To jest w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. Można by nazwać je, ja tak na swój użytek nazwałem, ostatni dzień Jezusa na ziemi w ciele, bo rzeczywiście tak było. Podniesiono do rangi święta wniebowzięcie Marii, które nie ma biblijnych podstaw, nie ma biblijnego uzasadnienia. Jest oparte na legendach, a tymczasem udokumentowane biblijne święto nie istnieje tak naprawdę. Z tego przecież powodu my jako Kościół Zielonoświątkowy mamy dzień wolny. Ustawą mamy przyznane 3 dni. Jednym z tych 3 dni wolnym od pracy jest właśnie dzień wniebowstąpienia. A więc są święta biblijne i niebiblijne. Wniebowzięcie Marii jest dogmatem Kościoła rzymskokatolickiego ogłoszonym przez Piusa XII 1 listopada 1950 roku. Wtedy ogłoszono zostało to w takiej konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus, najszczodrobliwszy Bóg. I ten dogmat stwierdza, że po zakończeniu swego ziemskiego życia Maria została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Zawsze sobie zadawałem pytania, a gdzie te 1950 lat była? Ale nie o tym dziś chcę mówić. Łukasz przekazuje nam niezwykłą relację. I gdyby nie wiara, można by też w to nie wierzyć w ogóle. Można by uznać to za fantazję, jakąś mitologiczną opowieść. Ale tu są opisane w Biblii fakty. My wierzymy Biblii. Ja jej wierzę. Ja jeden jestem uparty i wierzę jej. I dziś chciałbym odświeżyć to wydarzenie w naszych sercach. Niezwykłego powrotu Jezusa, bo jest to święto dla chrześcijan. Właściwie bez wniebowstąpienia historia Jezusa byłaby niekompletna. Ten dzień musiał kiedyś nastąpić po zmartwychwstaniu. Jezus powrócił do domu, do tych, z którymi kiedyś pożegnał się, powiedział im do widzenia i zszedł na ziemię. Ten pobyt tu na ziemi zakończył się dramatycznie, bo zakończył się finałem na Golgocie, potem chwalebnym zmartwychwstaniem. I przyszedł czas, kiedy trzeba było powiedzieć: wracam. I powiedział uczniom: wracam. Na miejsce rozstania Jezus wybrał Betanię. Na miejscu tam, skąd, tak się przypuszcza, Jezus został zabrany do nieba, w 378 roku zbudowano kościół, ale bez dachu, no bo ma upamiętniać zabranie Jezusa Chrystusa do nieba. A więc wydarzenie to, o którym mówię, jest prawdziwym wydarzeniem. Kiedy Jezus powraca do tego świata, do którego my dopiero podążamy, to zauważcie, że jest bardzo cicho. Jest niezwykle cicho. Nie opisują nam ani Ewangelia, ani dzieje, że było głośno. A jak się narodził? Jaki był rwetes, jaki był jarmark, jaki hałas był. Aniołowie grali, pasterze śpiewali, ludzie mieli się radować. No, jakieś grono się radowało, to, które doświadczyło tego spotkania Jezusa Chrystusa narodzonego, jeszcze wtedy niemowlęcia. Gdzie Jezus powrócił? Oczywiście powrócił do Ojca. Nie mogło być tak, że ukazywałby się przez jakiś czas, coraz rzadziej, ażby gdzieś w końcu się tam rozpłynął w historii. Dlaczego? Ponieważ to by groziło tym, że ludzie nie wiedzieliby, czy on w końcu żyje, czy nie, czy on jest, czy gdzieś się zakamuflował. Wiecie, ludzie wierzą w istnienie Yeti i go już od x tam lat, setek lat go ciągle szukają, wierzą, że on jest, ale się gdzieś tam ukrywa w Himalajach. Ja się obawiam, że gdyby tak było z zabraniem Jezusa, że nikt by nie widział, gdzieś tam on by się rozpłynął w tej historii zbawienia, ludzie by nie wierzyli. Zresztą i tak nie wierzą. Są tacy, co ciągle kości Jezusa Chrystusa szukają, bo nie wierzą, że Jezus zmartwychwstał. To jest ich problem. I co jakiś czas się znajdzie jakiś taki mądrala, ogłasza, że już tam osuarium znaleziono i w nim kości nawet Jezusa, a brata Jezusa. Potem się okazuje po latach albo po jakimś krótkim czasie, że podróba, że ktoś chciał zrobić karierę. Śmierć i grób nie mogły zatrzymać Jezusa i tak samo ziemia nie mogła zatrzymać Jezusa. Przyszedł czas, gdzie Jezus musiał powiedzieć: wracam do Ojca. I słuchajcie, on nie kończy na Księżycu albo na Marsie, bo gdyby to tak miało być, to byłby niewiarygodny. Jezus wraca do swojego Ojca. Pożegnania nigdy nie są łatwe. My tutaj dramaturgii aż tak nie widzimy opisanej w Dziejach Apostolskich, ale każde pożegnanie jest trudne. Jak wyglądają nasze pożegnania? One zawierają najczęściej trzy elementy: czas, obietnicę i termin. Czas, gdy mówimy, jaki żeśmy spędzili z sobą, jak było fajnie, jaki to był dobry czas, no tak było miło. Potem składamy sobie najczęściej obietnicę: pozostańmy w kontakcie. Czasami powiadamy: powinniśmy spotykać się częściej. I trzeci element, termin. Spotkajmy się za rok, za miesiąc, za kilka dni, za kilka tygodni. Wiecie, jak ci ludzie spotykają się w Jerozolimie, gdy na jakieś święto przyjadą, czy nawet odwiedzają Jerozolimę, to jak się żegnają? Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. To jest takie biblijne pożegnanie. Podobne elementy, muszę powiedzieć, zawiera to pożegnanie Jezusa z uczniami. Po pierwsze, zawiera czas. Przez 40 dni po zmartwychwstaniu spotykał się i omawiał też z uczniami jeszcze to, co wspólnie przeżyli. Powiada, każdego dnia zasiadałem w świątyni, aby was nauczać. A więc to jest ten czas, który Jezus miał z uczniami. Ja nawet tak sobie podzieliłem Ewangelię Jana, że on miał taki czas z uczniami, a potem od 13 rozdziału, najpierw z ludźmi, a potem od 13 rozdziału właściwie tylko z uczniami już się spotyka i z nimi omawia to, co się zdarzyło. A potem daje im obietnicę też. Powiada, że zostanie z nimi w kontakcie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To jest to zapewnienie. Czas, obietnica, że będę z wami. I tutaj mamy taką wielką zachętę. Oto Zbawiciel nie zostawia uczniów i nie zostawia nas samych. I po trzecie termin. Jezus powiedział o planach, jakie ma, gdy wstępuje do Ojca. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. W niebo wstąpienie Jezusa mówi nam o rzeczywistości, do której zdążamy. Uświadamiamy sobie, że żyjemy tu na ziemi, oczekując wejścia do wieczności. To nie jest wyimaginowana kraina. My nie marzymy i nie myślimy o czymś, co jest z tysiąca i jednej baśni, tylko wierzymy w rzeczywistość, która jest. To pytanie prowadzi nas, no to dlaczego Jezus wstąpił? No i banalna odpowiedź brzmi, bo stamtąd przyszedł, prawda? Skoro stamtąd przyszedł, to i tam powrócił. I nie rozumiemy pewnych rzeczy, które Jezus uczynił. Nie rozumiemy, dlaczego wybrał ziemię. Wybrał być człowiekiem, ale wiemy, że to zrobił. Nie wiemy, dlaczego wybrał krzyż, ale to zrobił, będąc na ziemi. Nie rozumiemy, jak powrócił, ale powrócił do Ojca. Wrócił tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Po pierwsze, wstąpił do miejsca, gdzie nie jest ograniczony czasem i przestrzenią. To jest oczywiste. Kiedy żył na ziemi, był ograniczony i czasem, i przestrzenią. Mimo że był Synem Bożym, to nie mógł być w każdej chwili, w każdym miejscu, prawda? Czasami mógł nas zaskoczyć, czy tych swoich uczniów mógł zaskoczyć. Był z nimi, potem gdzieś tam poszedł się modlić i potem nagle pojawiał się w innym miejscu, albo przepływali przez jezioro i spotyka ich na jeziorze, idąc do nich. Po drugie, wstąpił po to, żeby być z Ojcem. To daje nam taką nadzieję przyszłości. Jesteśmy zachęceni, aby trwać w Bogu i oczekiwać tej chwały, która jest w niebie. Mamy tam już swojego przedstawiciela, Jezusa Chrystusa. I po trzecie, w niebowstąpienie jest potwierdzeniem, że rzeczy się nie skończyły. Nie skończyły się śmiercią Jezusa, ale zmartwychwstaniem. A to był początek w ogóle pracy ewangelizacyjnej. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, powiedział Jezus, gdy się rozstawał z uczniami. Gdyby nie było w niebo wstąpienia, ludzie mogliby ciągle oczekiwać, że jest tu między nami, że wykona zadanie za nas, no bo przecież jest, wędruje po tej ziemi, a my, czy uczniowie, mogliby być tylko takim tłem do ewangelizacji, jaką prowadziłby Jezus. No bo On jest. No to co my tutaj będziemy przed szereg występować? On jest najważniejszy przecież. Ale nasze oczekiwanie Jezusa Chrystusa odbywa się na ziemi. I z tego wynika prosty wniosek, że gdy Jezus powróci, nie będzie ważniejszego zadania dla ludzi wierzących, jak bycie w pracy ewangelizacyjnej dla Jego Królestwa. Bo w niebo wstąpieniem dla mnie jest dopięciem planu zbawienia. Zajął należne mu miejsce I z tego miejsca sprawuje rolę pośrednika. Jest napisane, że zasiadł po prawicy Ojca. I jest, to On jest naszym jedynym pośrednikiem. Nikt nie mógł tego miejsca zająć i nikt nie zajmie, bo Jezus jest tylko tym, który może być pośrednikiem naszego zbawienia. On wstawia się przed Ojcem za nami i wszelka władza zostanie przekazana Ojcu. Jezus to powiedział. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A więc w niebo wstąpienie pokazuje nam, kto jest naszym Zbawicielem, kto miał moc zbawić grzesznika, kto żyje, kto króluje, kto jest godzien swego święta na ziemi. Nad tym ubolewam, że protestanci jakoś tak nie upomnieli się o wartość tego święta. Jest wolny dzień od pracy, ludzie świętują. To święto niebiblijne, natomiast to udokumentowane biblijnie nie jest świętowane. Ważne jest też, by sobie uzmysłowić, że to nie jest pożegnanie na zawsze. On powiada, ja wrócę, Jezus wróci. To nie jest pożegnanie na zawsze. Poselstwo aniołów brzmiało do zapatrzonych apostołów, wprowadzając taką równowagę w dwóch dziedzinach naszego życia, w duchowej i ziemskiej. Ta obietnica aniołów jest bardzo szczegółowa, powiada, tak dokładnie będzie, jak teraz to widzicie, gdy Jezus powróci. To był niezwykły moment dla uczniów. Widzieli, jak Jezus znika i słuchajcie, był zachowany majestat tego, co się działo. To nie jest tak jak w filmach, wiecie, są filmy o UFO i to jest tak, że tylko i już przeleciało UFO, bzyk i poleciało. Tyle nam pokazują w takich filmach fantastycznych. I nie było tak z Jezusem, że on stał z nimi tak i nie ma mnie. Tylko to się odbyło tak, jakby w filmie na zwolnionych obrotach. On uniósł się i oni mogli widzieć, jak podnosi się do chwały swego Ojca. Wracał do tej chwały, z której przyszedł. To było zjawisko, które było odwróceniem wszelkich takich naukowych praw dotyczących awiacji ciała. Bez skafandra, bez butli tlenowej, bez kapsuły. Czy Jezus nie wiedział, że to jest niebezpieczne? Oglądałem, myślę, że też oglądaliście Baumgarta, kiedy w kapsule wznosił się na wysokość, no miało osiągnąć 40 metrów, osiągnął tam 30 kilka. To był 2012 rok. Ale po nim kolejny wiceprezes Google'a, mając 57 lat, Alan Eustach, pobił rekord wysokości. Wzniósł się bez kapsuły, tylko w specjalnym skafandrze w 2014 roku na wysokość 41 kilometrów i skoczył ze spadochronem na ziemię. Osiągnął też tą prędkość naddźwiękową. To jest nowy rekord, jakim on się szczyci. Zauważcie, że dla mnie to zawsze zadziwiające było. Wieloryb. Widzieliście na pewno, jak zdarzyło się, że jakoś nie wiadomo z jakiego powodu, na przykład w Nowej Zelandii wypłynęło kilkanaście waleni na plażę i wszystkie zginęły, no bo jeśli one nie mogą wrócić do wody, to pod własnym ciężarem giną, bo łamią się ich żebra. Ten sam wieloryb może zanurkować na 500 metrów głęboko i nic mu się nie stanie. Niech to zrobi człowiek albo nieudolna łódź podwodna. Ciśnienie sprasuje taką łódź, a człowiek nie ma żadnych szans w ogóle, nawet w dobrym skafandrze nurka. Musi być w specjalnej kapsule. A Bóg sprawił, że Jezus bez żadnego skafandra, bez żadnej maski tlenowej wzniósł się, pokonując wszelkie prawa, jakby wydawało się przyrody. Ale te prawa ustanowił Bóg. I nie ma nic w tym dziwnego. Skoro wieloryb może gdzieś tam nurkować głęboko i nic mu się nie stanie, to Jezus jako Syn Boży mógł się wznieść bez żadnych negatywnych konsekwencji dla swojego życia. On poszedł do nieba, to warto pamiętać, w ciele, w takim ciele, w jakim był tu na ziemi. Oczywiście, gdy zmartwychwstał, miał trochę inne ciało, ale to było materialne, to nie była mgiełka. Do nieba nie wzniosła się mgiełka. Wzniósł się Jezus w ciele, zmartwychwstałym, ale w ciele. Pestalozzi, taki znany matematyk, fizyk, drogą do nieba jest wypełnianie obowiązków na ziemi. Powiedział to, bo to jest zadanie dla ludzi wierzących. Dlatego aniołowie zwrócili uwagę, byśmy nie byli zbytnio zapatrzeni w niebo i oczekiwali tylko powtórnego przyjścia, jeśli nie zajmiemy się tym, co jest zleceniem. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, czyńcie uczniami. Dalej, dla mnie w niebo wstąpienie nie jest jakimś mniej ważnym epizodem. I tutaj znajduję chyba odpowiedź, bolesną odpowiedź, że nie mamy takiego święta bardzo mocno wyeksponowanego. Bo to tak jakby się powiedziało, że no, w niebo wstąpienie jest mniej znaczącym wydarzeniem. Nie, to nie jest epizod. Tak narodziny Jezusa, Jego życie, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie są absolutnie tak samo ważne. Bez w niebo wstąpienia Wielkanoc jest niekompletna. Pięćdziesiątnicy nie ma. Bez w niebo wstąpienia nie ma pięćdziesiątnicy. Nie zdarzyłaby się. A powtórne przyjście w ogóle byłoby niemożliwe, gdyby nie było w niebo wstąpienia. Nie mielibyśmy na co oczekiwać. Nie mielibyśmy żadnej nadziei. Czym mielibyśmy żyć? Wspomnieniami tylko? My nie żyjemy wspomnieniami. My żyjemy oczekiwaniem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie. A więc w niebo wstąpienie, po pierwsze, podkreśla, że Jezus był Panem i Chrystusem, że był Synem Bożym. Po drugie, w niebo wstąpienie poświadcza, że chrześcijaństwo jest od Boga, a nie od człowieka. Nie człowiek miał wpływ na to, że w ogóle istnieje chrześcijaństwo, ale Bóg. Przyszło, tak obrazowo mówiąc, z nieba i tam Jezus wrócił, aby podtrzymywać to chrześcijaństwo tu na ziemi w swój specyficzny sposób. Za tydzień będziemy to świętować. W niebo wstąpienie wyjaśnia, że On nie przyszedł ustanowić ziemskiego królestwa. Ludzie czasami tak myśleli, zresztą uczniowie pytali, a kiedy ustanowisz królestwo? Nie wasza ta rzecz, znać czasy, chwile, ani królestwo. Przyszedłem, aby zbawić tych, którzy zginęli. No i to, co powiedziałem już, że w niebo wstąpienie oznacza koniec ograniczeń. Ale jest tym samym Jezusem, którego uczniowie znali. Jezus był w ciele i nie był kimś bezcielesnym duchem, który wszedł do nieba. W górę zostało zabrane ciało. W niebo wstąpienie przypomina, że chrześcijaństwo nie jest doświadczeniem niedzielnym. Słuchajcie, my nie przychodzimy w niedzielę świętować teraz te różne elementy z życia Jezusa Chrystusa. To jest na przypomnienie, doświadczenie, że każdy dzień jest dniem obecności Jezusa Chrystusa wśród nas, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. To taki szczególny dzień rozpalający moją nadzieję, oczekiwanie na spotkanie z moim Panem. I aniołowie powiedzieli, czekajcie, zresztą Jezus też to przypominał, czekajcie. Ale czekanie nie jest naszą mocną stroną. Ja czasami widzę, jak to się niektórzy faceci na skrzyżowaniach, na światłach sami podgrzewają. Czerwone światło, a ich silniki już tak ryszą, że myślisz sobie, albo silnik pojedzie pierwszy, albo ktoś zostanie. Koła zostaną, a silnik wyskoczy. Już tam ryczy to wszystko. Noga chodzi cały czas. Jak tylko się światło zmieni, poszli, tylko zostały gumy na asfalcie. Więc my jesteśmy niecierpliwi w różnych okolicznościach życiowych. Ten świat ciągle nam mówi, nie czekaj, bierz, wszystko jest dostępne, to wszystko jest dla ciebie. Nie musisz być taki powściągliwy. Bierz już teraz, bo to jest przecież twoje. A jeśli nie bierzesz, no to stawiasz sobie ograniczenia, jesteś pod kontrolą. Oznacza to, że ograniczasz siebie i żyjesz w dyskomforcie, ale to jest kłamstwo, to nie jest prawda. My żyjemy w Jezusie Chrystusie, oczekując Jego powrotu, bez wyznaczania dat, ale nie wolno nam o tym zapomnieć. Nie możemy tak rzeczami się zająć tego świata, czy w tym świecie żyjąc, bo niekoniecznie my musimy się rzeczami świeckimi zajmować, ale żyjąc nawet w kościele. Wiecie, zdarzało się tak, że rozmawiasz z kimś wierzącym, on tak, w poniedziałek byłem na modlitewnym, we wtorek odwiedziłem starszą osobę, w środę na nabożeństwie, w czwartek na studium, w piątek na młodzieżowym, w sobotę tam jeszcze na jakimś spotkaniu. No dobra, a kiedy w domu byłeś? No bracie, nie ma czasu, jest tyle do zrobienia. A rodzina? A rodzina ledwo dyszy, bo ktoś nie miał czasu dla rodziny. Więc prawdą jest, że Bóg na pierwszym miejscu, ale my nie możemy być tak zafascynowani wszystkim, co dookoła, że zapomnimy, iż mamy odpowiedzialność za dom, za rodzinę. Zatem w niebo wstąpienie jest też ostrzeżeniem, że warto czekać. I najgorszym słowem byłoby dla nas, gdybyśmy usłyszeli za późno. Wiecie, ja nie znam hiszpańskiego, ale mówią, że jest takie słowo później, mañana. I to później to nie wiadomo ile znaczy. To nie znaczy, że za chwilę, jutro, mañana może być za pół roku nawet, ale mañana, mamy czas. Nie wolno nam o tym zapomnieć, my nie mamy aż tyle czasu. Każdy dzień jest darem Bożej łaski. I oczywiście te wszystkie rzeczy z otoczenia naszego nie mogą odwrócić naszej uwagi od Boga, byśmy zapomnieli o Jego istnieniu. Czasami ludzie się tak zakręcą, jak powiadam, jak drzwi na poczcie, że nie wiedzą, jak żyją, co robią, nie mają na nic czasu. A więc Jezus przyszedł na ziemię, by pobłogosławić. I zobaczcie, jak cudownie to się zakończyło. I odszedł błogosławiąc. Przyszedł błogosławić ludzi i odszedł błogosławiąc. To jest dlatego dla mnie ta chwila jest tak niesamowita, bo odbyło się to wszystko w ciszy, bez harmidru, bez hałasu, ale on błogosławił, podniósł ręce i błogosławił uczniów. Przyszedł w miłości i w miłości odszedł. Przyszedł nie jako sędzia, ale jako współczujący przyjaciel. I jako przyjaciel wrócił do Ojca. On jest naszym przyjacielem, do którego zwracamy się w każdym czasie. Dlatego powiedziano nam, że On wróci. A więc jeśli On wróci, to możemy tylko skonkludować to wspominanie w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa, że nie zostawił nas. To pytanie moje w tym slajdzie, który przypominał, że będzie na ten temat zwiastowanie, mówi, zostawił nas ze znakiem zapytania? Nie, nie zostawił nas tak zupełnie na pastwę losu, tylko powiedział, wrócę. A jeśli on wróci, to ja mówię mu, w takim razie do zobaczenia, Panie Jezu. I taka jest konkluzja mojego dzisiejszego tu rozważania na temat tego przepięknego wspominania odejścia Jezusa Chrystusa do domu Ojca. Zajął najbardziej wartościowe miejsce, gdzie na żadnej planecie. On zajął miejsce w obecności Ojca, obok Ojca, na tronie jest z Ojcem i sprawuje też władzę nad tym światem. Nic się nie wymknęło spod Jego kontroli. Żyjemy, oczekując powrotu Jezusa Chrystusa. On wróci. Do zobaczenia, Panie Jezu. Amen. Amen.